37 minut po godzinie 20, magazyn Między Nami Zwierzętami, w którym teraz gość Sebastian Pilichowski, autor bloga Żywa Edukacja, biolog i przede wszystkim edukator przyrodniczy. Dobry wieczór, Sebastianie.
Dobry wieczór.
Nie wiem, czy miałeś okazję wcześniej słuchać rozmów z Joasią Dąbrowską i panią Iloną Mrowińską, ale ta ostatnia, czyli pani Ilona, powiedziała, że najpierw trzeba pokochać przyrodę. Sama wiedza nie wystarczy. Wiem, że jako biolog skłaniasz się raczej ku nauce, nie emocjom, ale wydaje mi się, że to jednak emocje są taką siłą napędową pozytywnych działań, chociażby takich, których celem jest ochrona gatunkowa, ratowanie z opresji różnych zwierząt, ale też pochylanie się nad światem roślinnym. Więc szkiełko czy serce?
Myślę, że jedno i drugie tak naprawdę. Chociaż oczywiście każdy ma wybór. Była epoka i szkiełka, i była epoka serca. One się przeplatają cały czas, przez dzieje. To widać zresztą. Będą ludzie, którzy czują po prostu powinność, zwykłą, surową, wyzutą z emocji powinność ochrony. I będą oczywiście ludzie, którzy wyłącznie emocjami na przykład chcą chronić przyrody. I tu jest zawsze problem, kiedy dominuje tylko jedno spojrzenie, ponieważ kiedy dominują wyłącznie emocje, to wtedy każda wycinka drzewa boli. Natomiast trzeba mieć świadomość, że czasem jest to konieczne, a szczególnie kiedy na przykład się okaże, że człowiek popełnił błąd i rzeczywiście leśnicy, czy to niemieccy, czy później w odrodzonej Polsce, polscy, popełniali takie błędy i w miejscach drzewostanów górskich sadzili nieprawidłowe rośliny drzewiaste, które się nie sprawdzają, w żaden sposób męczą się i w drugą stronę na nizinach wprowadzono gatunki górskie na przykład, czy wręcz borealne, więc tu jak gdyby przebudowa tych drzewostanów jest konieczna, ale oczywiście też mówimy o parkach, o miastach, gdzie jeżeli drzewo zagraża wybitnie i nie da się go uratować, no niestety trzeba je obalić. Ja jestem jedynie, zawsze mówię, przeciwnikiem obalania do zera, do ziemi. No i to są same emocje, natomiast z drugiej strony, jeżeli ktoś patrzy tylko i wyłącznie przez pryzmat publikacji naukowych, które również przecież pojawiają się na przestrzeni lat, coraz to nowsze doniesienia i też weryfikujemy stale stan wiedzy i może się okazać po 20, 30, a czasami po 5 latach, że jakaś teza, którą postawiliśmy przed laty, okazuje się być nie zawsze prawidłowa, nie w każdych okolicznościach, więc tu trzeba rzeczywiście troszkę tej intuicji, tej emocji, a zarazem wiedzy no, mieszać, myślę, przede wszystkim i zdrowego rozsądku używać, aby oceniać prawidłowo, krytycznie, nie krytykantko ten świat wokół nas, ale żeby ten przyrodniczy świat oceniać, no to musimy zgłębiać wiedzę o nim. Po prostu nie da się inaczej, a tę wiedzę możemy zgłębiać w różny sposób, albo studiując podręczniki, do czego oczywiście zachęcam, żeby przeglądać leksykony, podręczniki i doszkalać ich od zbiór różnorodności, czy z potrzeb ochrony czynnej, biernej, ale również obserwacja, czyli po prostu zaglądanie, co tam się za oknem dzieje, czy na podwórku, czy w lesie, czy w pobliskim parku, bo to wszystko również oddziałuje na nas emocjonalnie i zmysłowo, a to jest chyba potrzebne, żebyśmy wielosensorycznie, już wielokrotnie ze Zbyszkiem Zawadą to mówiliśmy na audycji, że przecież rozmaite bodźce, które nas bombardują, aktywizują, szczególnie wiosną nasz mózg po prostu, więc zapachy, nowe kolory, kwiaty, ptaków chociażby, to wszystko to są bodźce, które niezwykle są istotne dla naszego prawidłowego rozwoju psychofizycznego, bo jesteśmy częścią przyrody, czy się to nam podoba, czy też nie.
Pani Ilona Mrowińska zwróciła mi jeszcze uwagę na kwestię, która myślę, że chyba dość sporo mówi o czasach, w których żyjemy. Mianowicie, że dzisiaj potrzebujemy edukatorów przyrodniczych. No ale do czego? Może do tego, żeby tłumaczyli innym, jak traktować przyrodę. Czy to trochę niewdzięczna rola? Mam też wrażenie, że 20-30 lat temu bycie edukatorem przyrodniczym nie miałoby sensu, bo wtedy jednak byliśmy bliżej przyrody i co za tym idzie, mieliśmy też większą wiedzę o niej. Zgadzasz się?
Ha. Wiedziałem. My tu, proszę Państwa, już wcześniej mieliśmy utarczkę na ten temat. Zauważmy pewną rzecz.
Drobną.
Zauważmy pewną rzecz. Ostatnio obchodziliśmy 50-lecie Dnia Ziemi, Dzień Ziemi 50 lat temu, czyli 1970 rok. Dlaczego w ogóle zainicjowano Dzień Ziemi? Ano właśnie dlatego, że niesamowicie niesamowicie ludzie dostrzegli zdegradowanie przyrody. Na początku w Stanach Zjednoczonych to zrodziło pewien ruch społeczny, a zatem nie 20 lat temu, to znacznie, znacznie dalej. 20 lat temu rzeczywiście edukator przyrodniczy nie był potrzebny, był potrzebny, dlatego że już wtedy była niesamowicie potężna presja rozwijającego się świata. Zauważmy, proszę Państwa, telefon komórkowy 20 lat temu, a dziś. To jest niewyobrażalne. To jest niewyobrażalne, jak ten postęp technologiczny przez ostatnie 20-30 lat przebiegał. Przede wszystkim, czego dzisiaj możemy doświadczyć. Zauważmy, że filmy futurystyczne, rozmaite, czy to mniej lub bardziej science fiction, czy fantastyczne, działy się w latach właśnie 2020-2012. Podróże w kosmos, Mars. Tego jeszcze nie ma, ale mimo wszystko ten postęp technologiczny poszedł bardzo daleko, a w związku z tym troszeczkę nas zaczął coraz bardziej chyba od tej przyrody odcinać, a przy okazji pęd życia, poszukiwanie lepszego startu, lepszego życia, materializm, konsumpcjonizm, technokratyzm, bo są wszystko zjawiska obserwowalne w społeczeństwach pierwszego, jak to mówimy, świata, drugiego przede wszystkim. A w trzecim świecie z kolei, niestety tam, gdzie dominuje bardzo często bieda, tam też niestety ochrona przyrody kuleje, no chociażby ostatnio mamy doniesienia, prawda, o zastrzelonych śmiertelnie strażnikach Parku Narodowego Kongo, więc chroniących goryli, co się zdarza na co dzień, utarczki z kłusownikami, więc to jest problem globalny i on trwa już dekady. To nie jest tak, że 20-30 lat temu, to jest znacznie dłuższy problem i ci edukatorzy przyrodniczy dzisiaj są już krytycznie potrzebni. To nie tak, 20 lat temu byli też potrzebni, ponieważ musieli tłumaczyć to, co się dzieje, to, co się zmienia, chociażby dostrzegane zmiany klimatu, o których wtedy mówiono, ja pamiętam, że w szkole mówiono, ale to było na zasadzie, no to się dzieje, a teraz proszę bardzo, kto je przypuszcza, że my doświadczymy zmian, które często były przewidywane na 2050-70 rok, a są obserwowalne w 2020 roku. Więc to wszystko jest tak, że dzisiaj mamy krytyczną potrzebę edukacji przyrodniczej po to, aby jak najwięcej ludzi, nie wiem czy przywrócić, ale przede wszystkim pokazać im, że ta przyroda wokół nas jeszcze istnieje i że warto zrobić wszystko, co w naszej mocy dzisiaj, aby ona istniała przy najbliższe kolejne pokolenia i aby to każde pokolenie następne mogło się po prostu cieszyć przyrodą, nie tylko lasami, bo często sprowadzamy przyrodę do poziomu lasów, mówimy zalesiajmy glob, żeby akumulował dwutlenek węgla, to jest oczywiście słuszne, prawda, ale nie możemy zalesić byle czym, byle jak, byle jakim gatunkiem drzewiastym, ponieważ mówimy o również bioróżnorodności i o różnorodności siedlisk i zbiorowisk, ale również łąkowych, nieużytków i tak dalej, więc to wszystko wymaga pewnego podejścia krytycznego do sytuacji, w której się znaleźliśmy, a ta krytyczna sytuacja, ocena będzie tylko możliwa, jeżeli będziemy mieli wiedzę, a tę wiedzę ktoś musi nam przekazać. Nie oszukujmy się, mało kto ma skłonności do tego dzisiaj, żeby otwierać leksykony przyrodnicze, prędzej włączymy film, a w filmie oczywiście spotkamy się często z wideolizowanym obrazem przyrody, tylko piękno, a jeżeli widzimy, że lew spożywa zebrę, to często przypisujemy mu łatkę zabójca, ale to jest przecież tak zwany zabójca bez winy. No, nie jest w stanie się marchewką wyżywić lew, tak samo wilk, więc obraz, którym my się żywimy w telewizji, niestety jest bardzo idealny, idealistyczny, taki, który pasuje nam przez pryzmat też naszego często wypaczonego, wyidealizowanego poziomu bioetycznego, który reprezentujemy jako społeczeństwa, które właśnie na zasadzie odcięcia się od przyrody zatraciły tę krytyczną możliwość oceny przyrody wokół nas.
Ale mam wrażenie, że zresztą bardzo często to słyszałam, że młode pokolenie brzydzi się przyrodą. Młodzi wychowują się na zdjęciach, dotykając zamiast ziemi, liści, roślin, szyszek, ekranu smartfona. I teraz pytanie, co zostawimy naszym dzieciom?
Zgadza się.
Jaka przyroda będzie im towarzyszyła? Ta prawdziwa, ta realna, czy ta zupełnie nierealna, o której mówisz?
Kiedyś też na łamach audycji wspominaliśmy chociażby ze Zbyszkiem znowu Zawadą, który robił studentką badania ankietowe na temat wiedzy dzieci o zwierzętach, więc dzisiaj dziecko w szkole znacznie lepiej sobie radzi z rozpoznawaniem zwierząt obcych, na przykład lew, powiedzmy, takich sawannowych, takich właśnie safari, powiedzmy, i tak dalej, aniżeli rodzimej przyrody. I to jest właśnie pierwszy rezultat szkiełka, czyli po prostu szkiełka smartfona, szkiełka telewizji, czyli tego odcięcia się. Tak wspomniałaś, brzydzimy się. Dlaczego się brzydzimy? Dlatego, że od młodego, jeżeli rodzic nam jeszcze daje kanonów pewnych zasad, ale również zauważmy, no nie idź tam, bo się ubrudzisz, nie idź tam, bo upadniesz, nie idź tam, bo się zadrapiesz. Również wykazane są publikacje naukowe, które tłumaczą w ten sposób, czyli takiego protekcjonalizmu rodzica nad dzieckiem, że potem dziecko jest nie tyle nawet nieskore podejmowania ryzyka w dorosłym życiu, ale również chociażby ma wzmożoną arachnofobię, czy w ogóle strach przed owadami chociażby, czy przed rozmaitymi zwierzętami, ale również niechętnie obchodzi się z roślinami. Zresztą ja też wielokrotnie wspominałem, że kiedy częściej prowadziłem, bo teraz to już koleżanka od paru lat prowadzi wycieczki po ogrodzie botanicznym, ale spotykałem się bardzo często z tym problemem, że prosiłem, aby dotykać rośliny, wąchać rośliny. I o ile to są dzieci, powiedzmy, przedszkolne czy szkoła podstawowa, to z tym nie ma problemu, ale im idziemy dalej w las, czyli już były gimnazja, licea, szkoły średnie, ale również nauczyciele bardzo często nie byli skłonni do tego, aby coś powąchać, coś dotknąć.
To bardzo chętnie dotykały dzieciaki tych figur, które są w waszym ogrodzie.
Właśnie, no bo to jest właśnie ten piękny, bajkowy świat, którym się karmimy, a nie ten rzeczywisty, żywy. Jeżeli wyobraźmy sobie, teraz wszyscy możemy sobie wyobrazić, że jest po deszczu albo jest poranna rosa i mamy przed sobą kępkę mchu i tak boso z rana tą kępkę mchu naciskamy stopą, nagą oczywiście. No szok, prawda? Wszyscy jednak, no jak, mokry, zimny, przecież to trzeba mieć skarpetę, buty, najlepiej kalosze. No właśnie, a jednak może w drugą stronę. Znowu jest wykazane w publikacji nawet coś takiego jak earthing, to jest w ogóle ciekawe. Czyli po prostu nic innego jak stąpanie boso po ziemi i to ma nawet, przynajmniej tak publikacje już niektóre mówią, że ma pozytywne przełożenie na zapobieganie i leczenie chorobom chronicznym na przykład, przewlekłym. Tam się tłumaczy to w ogóle strumieniem elektronów i tak dalej, i tak dalej. To już tam powiedzmy, mam do tego jakiś tam zawsze dystans, ale rzeczywiście ten earthing, czyli po prostu nic innego jak stąpanie boso, czyli ten kontakt, to jest pobudzanie zmysłów, wielu zmysłów, nie tylko dotyku. To jest również temperatura, wilgotność i tak dalej, i tak dalej. To jest czucie głębokie, to jest czucie powierzchowne, więc to są rozmaite bodźce, których my się w ogóle nad nimi nie zastanawiamy i one wszystkie nam właśnie umykają. To jak nam umyka świat, jeżeli mieszkamy na szarym blokowisku, w którym wcześniej w tym samym miejscu było chociażby jakiś dziczały sad, tak często jest, czy jakiś, mówimy nie użytek, ale tak naprawdę po prostu jakieś zdegradowane siedlisko łąkowe czy nieleśne generalnie, to przecież tam również była faeria barw, owadów, ptaków bardzo często, zwierząt, roślin. I my teraz mieszkając w szarym blokowisku, no odcinamy się od tej eksplozji zmysłów, od tej eksplozji bodźców, a w związku z tym my nawet nie wiemy, jak bardzo jesteśmy sfrustrowani wewnętrznie, zestresowani, bo nasz organizm żywy z taką, a nie inną genetyką również i potrzebami dawno, dawno zaprogramowanymi wariuje. Jesteśmy bardziej skłonni wtedy do agresji chociażby, czy do zmęczenia takiego intelektualnego, bo nie mamy pobudzenia. My ciągle mamy pobudzenie jedno i wyłącznie, czyli praca, 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 dom i szaruga za oknem. I niestety to są już wykazane, dlatego dzisiaj jartujemy się, a to zielone ściany, a to dachy z ogrodami. No bo to już staje się dzisiaj bardzo powszechne, popularne, bo ludzie dostrzegli tę możliwość, ludzie dostrzegają, że to jest miłe, ciekawe. Nie potrafią tego wytłumaczyć, że tego potrzebują. Po prostu jest to ciekawe, często prestiżowe na przykład, to podbija cenę. Modne, a to przede wszystkim modne. Ale właśnie ta moda skąd się bierze? Ta moda się bierze stąd, że to są realne potrzeby, no do których krytycznie już rzeczywiście po raz kolejny tego słowa użyję. Krytycznie dojrzeliśmy i krytycznie ich po prostu potrzebujemy, żeby zdrowo funkcjonować jako już nie tylko człowiek, ale jako społeczeństwo po prostu.
Dziękuję bardzo. Sebastian Pilichowski, autor bloga Żywa Edukacja, biolog, niezmordowany w uczeniu nas o związkach zachodzących w materii, jaką jest przyroda. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
Dziękuję również. Do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie.